Ostatnie moje kazania w zborze tutaj w Nowej Hucie głównie opierają się o Ewangelii Jana. Chyba to trzecie z kolei kazanie, gdzie Ewangelia Jana będzie podstawowym tekstem. Proszę, otwórzmy 8 rozdział Ewangelii Jana, rozdział 28 i przeczytamy do rozdziału 36. Ewangelia Jana, rozdział 8. Będziemy czytać od 28 rozdziału. Wersetu, tak, 28 wersetu, rozdział 8. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Kiedybyśmy spojrzeli tak na całościowo na Ewangelię Jana, na poszczególne rozdziały i na to, co Pan Jezus mówił, czego uczył w poszczególnych rozdziałach, to możemy łatwo zauważyć, że ta nauka, to nauczanie tworzy jakąś całość, uzupełnia się nawzajem. Jeden rozdział jest rozwinięciem jednego tematu, później jest uzupełnienie. Może tak w telegraficznym tylko skrócie przypomnę. Rozdział trzeci, Pan Jezus mówi w rozmowie z Nikodemem o nowonarodzeniu. W rozdziale czwartym, w rozmowie z Samarytanką, naucza, mówi o żywej wodzie. W rozdziale piątym Jezus wyjaśnia swoją zależność od Ojca, co łączy Go z Ojcem, kim jest Ojciec dla Niego. W rozdziale szóstym mówi, że On jest chlebem życia, więc mówi o tym, co jest tak naprawdę duchowym pokarmem dla wierzących. W rozdziale siódmym znów wraca do tego tematu o wodzie życia, mówi, już zapowiada Ducha Świętego, mówi o Duchu Świętym, który jest dla tych, którzy uwierzyli. A w rozdziale ósmym mówi o tym, że On jest prawdziwą światłością i że kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności. I właśnie kiedy Jezus nauczał o tej prawdziwej światłości, że On jest prawdziwą światłością i nikt, kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności, wtedy czytamy, że wielu z tych, którzy słuchali tej mowy, uwierzyło w Niego. A więc to nauczanie, że On jest prawdziwą światłością, dotknęło serc, wniknęło w serca tych słuchaczy, tych Żydów, o których czytamy, że Go słuchali. I dowiadujemy się, że gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Więc można powiedzieć, ten podstawowy, fundamentalny, najważniejszy krok został w ich życiu uczyniony, no bo przecież wcześniej Pan Jezus, to akurat Jan Chrzciciel powiedział, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. I my wiemy, że najważniejszą rzeczą, tą pierwszą najważniejszą rzeczą jest po prostu uwierzyć całym swoim sercem. Ale też dobrze wiemy o tym, że na tym nie zamyka się nasze życie z Bogiem i relacja z Bogiem. To nie jest jak gdyby finał, to jest początek, to jest ta sprawa podstawowa, niezbędna, bez niej w ogóle nie ma życia z Bogiem, nie ma relacji z Bogiem. I tu właśnie czytamy o tym, że ci ludzie, którzy słuchali tego nauczania, uwierzyli w Niego. I Pan Jezus na chwilę się zatrzymał i później miał im jeszcze coś do powiedzenia. Ja właśnie o tym będę dzisiaj mówił. Co Pan Jezus ma do powiedzenia tym, którzy w Niego uwierzyli? Czyli mówimy teraz o nas, o ludziach wierzących, bo też deklarujemy się z pewnością jako ludzie wierzący, jako ci, którzy w Niego uwierzyli. Ale jeszcze zanim to rozwinę, to chciałbym wrócić do tego pojęcia uwierzyli w Niego, co to znaczy uwierzyli w Niego. Już wcześniej, podczas któregoś kazania, mówiłem o tym, że uwierzyć to znaczy zobaczyć. Uwierzyć to znaczy zobaczyć niewidzialne. Uwierzyć to widzieć rzeczywistość duchową, to widzieć rzeczywistość niewidzialną. I wtedy mówiłem o przykładzie Chrystusa, który jest pośród nas i nie widzimy Go, ale jak wierzymy, to Go widzimy. To jest takie no przemawiające. Normalnie nie widzimy Jezusa, nasze oczy, nasze te zmysły, które są częścią naszego stworzenia, człowieczeństwa, w żaden sposób mogą nie odbierać obecności Chrystusa. Nawet możemy też tego nie czuć. Zdarza się, że ja nie czuję, ale wiara czyni to, że ja widzę tą rzeczywistość i widzę Chrystusa, który przechadza się pośród nas, który jest między nami, który siedzi obok Ciebie. I to jest takie dobre, kiedy tak głęboko nasza wiara jest w sercu ugruntowana, że siedzisz i wiesz, że obok Ciebie jest Chrystus, że się przechadza. Że to nie jest tylko zgromadzenie kilku ludzi, którzy zeszli się razem i coś ich wspólnie łączy, ale że częścią, ewidentną częścią i najważniejszą osobą tego zgromadzenia jest sam Chrystus Pan, który jest między nami, pośród nas. To w ogóle zmienia całe podejście człowieka do nabożeństwa. My możemy tutaj apelować, wzywać, prosić, błagać, nakłaniać, ale dopóki się nie pojawi w sercu właśnie to przekonanie, ta świadomość, że ja przychodzę spotkać się z Panem, który przyszedł i jest tutaj, czeka na mnie, to wtedy wszelkie inne formy mają mały zasięg i są bardzo mało skuteczne. Po prostu ta wiara w sercu sprawia, że człowiek pokonuje wszelkie przeszkody, bo dla niego jest to tak ważne i tak istotne. Chrystus obecny, moja wiara to widzi. Ale słowo wiara ma także inne znaczenie, drugie znaczenie. Wiara znaczy zaufanie. Wiara to jest widzenie i wiara to jest zaufanie. To jest, można powiedzieć, takie spoleganie, że ja swoje życie składam całkowicie w ręce osoby, której ufam, w ręce osoby, w którą wierzę i której wierzę. Spolegam, mogę odpocząć poprzez to, że całkowicie oddaję swoje wszystkie myśli, zmartwienia, troski, radości, składam w ręce tego, który ufam, któremu ufam. Może spróbuję to zilustrować takim przykładem. Mianowicie w tym tygodniu mieliśmy taką możliwość, że odwiedziliśmy naszych znajomych, którzy mieszkają w Zakopanem. Mają mieszkanie, okna są skierowane na góry. Widać szczyty górskie, widać Giewont, ale także widać Dźwig. Nie wiem, ci z Was, którzy jakiś czas temu może byli w Zakopanem, to wiedzą, że w samym centrum Zakopanego stoi duży taki dźwig budowlany. I ten dźwig wcale nie służy do tego, że tam jest prowadzona jakaś budowa i że podnosi jakieś elementy, stawia konstrukcję. Ten dźwig to jedna z ważniejszych teraz atrakcji Zakopanego. Mianowicie, stojąc na tym balkonie, oglądając góry, także miałem okazję widzieć ten dźwig, i co chwilę ten dźwig wciąga do góry taki wózek, nie wiem, czy koszyk to można nazwać, duży kosz, jest wciągany na sam szczyt, bo on jest tak postawiony, żeby był jak najwyższy, wciągany jest na sam szczyt i w tym koszu jadą zawsze dwie osoby. Jedna osoba to jest osoba, która obsługuje, a druga osoba, która ma linę przywiązaną do nóg, i już są na samej górze, otwierają się drzwi i ta osoba staje na krawędzi, akurat dobrze to widziałem, i przez chwilę patrzy w dół i ma 100 metrów przed sobą przestrzeni, myślę, gdzieś tak tyle. I teraz jest pytanie, czy straci 50 zł, czy straci 100 zł? Bo na dole daje zastaw 100 zł. Jak ją trzeba będzie zwieść, to traci wszystko. A jak wyskoczy, to jej 50 oddadzą. 50 zł kosztuje przyjemność skoczenia, 100 zł przyjemność wjechania i zjechania. I na dole ona widzi, jak ma przywiązywaną tą linę do nóg. Staje i patrzyłem właśnie, przyglądałem się, chciałem to dokładnie zobaczyć. Stają te osoby, ręce mają do góry wyciągnięte i przez chwilę stoją. Jest pytanie, skoczy czy nie skoczy? Skoczy czy nie skoczy? I później następuje przechył do przodu i ta osoba leci i znika mi na chwilę, bo balkon tak jest ustawiony, że znika. I za chwileczkę na linię, która się rozciąga, wyskakuje do góry i jeszcze tak ze dwa razy i wózek zjeżdża. Z odległości bardzo dalekiej byłem w stanie ocenić, czy to mężczyzna, czy to kobieta. Nie dlatego, że widziałem, czy to mężczyzna, czy to kobieta, tylko po rodzaju pisku, jaki był wydawany. Bo wiadomo, mężczyzna krzyczał inaczej, dziewczyna krzyczała inaczej. No i ta osoba, wiecie, ma zaufanie, że ta lina wytrzyma. Tak? Ma zaufanie, że ta lina wytrzyma. Ma zaufanie, że się nie ześliźnie z nóg przy tym na głównym naprężeniu, że nie pęknie, że się nie ześliźnie. W ogóle taki jest też taka jest atrakcja, że na przykład ktoś komuś funduje taką przyjemność. Jak mnie spotkacie kiedyś z Zakopanem i będziecie chcieli mi zafundować, to ja powiem, przepraszam, ale ja pana nie znam. Nie fundujcie mi, to ja nie jestem zainteresowany taką atrakcją, taką adrenaliną. I wiara to jest to samo, tylko że nie ma liny. To jest zaufanie, o którym mówimy, o wierze, o której mówimy, to jest to samo. Tylko jak powiedziałem, nie ma liny. To nie lina mnie trzyma. To nie lina sprawia, że się nie rozbije. To nie lina jest moim bezpieczeństwem, to nie lina jest moim zaufaniem. Tylko to jest to, o czym mówi dalej Ewangelia Jana w rozdziale 10, werset 28, werset 28, rozdział 10. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca mojego. To jest zaufanie. Jeżeli w moim życiu przychodzi taki moment w życiu z Bogiem, w życiu w wierze, że staję na krawędzi, to nie bezpieczeństwo i pewność moja jest w tym, że lina się nie urwie, bo wtedy nie ma żadnej liny. Wtedy jest wiara, wtedy jest zaufanie, że Bóg trzyma mnie w swojej ręce i gdy będę musiał zrobić ten krok do przodu, będę musiał skoczyć, to On mnie nie wypuści. To jest zaufanie. To jest wiara. Wiara manifestuje się w tym, że potrafię Bogu zaufać właśnie w takiej sytuacji, w sytuacji kryzysowej, w sytuacji doświadczenia, w sytuacji kłopotu. I myślę, że ci z nas, którzy byliśmy w środę na spotkaniu z siostrą Helen, mogliśmy po części zrozumieć, czym jest wiara, czym jest zaufanie do Boga. To znaczy ufać Mu, kiedy sytuacja jest absolutnie beznadziejna. Stoisz na górze tego dźwigu i nie masz żadnej liny przywiązanej i oni cię wypychają. Spadaj. Musisz spadać. I wtedy zostaje tylko to, że mam tę ufność w Panu Bogu, że On mnie trzyma w swojej ręce, że On mnie nie wypuści, że nie uderzę i że się nie rozczaskam. Ufam Mu. A więc, drodzy, wiara jest absolutnie sprawą fundamentalną w życiu, bo ona tworzy to, co jest bazą, całkowitą, najważniejszą bazą do właściwego życia z Bogiem. Bez niej pozostaje nam tylko zbiór przepisów etyczno-moralnych. Bez niej pozostaje nam tylko, my się tak naprawdę bez tej prawdziwej, żywej wiary niewiele różnimy od innych wyznań, od innych kościołów, nawet od innych religii, które mają też swoje zbiory zasad, zbiory, nie wiem, postępowania, etyki i tak dalej. Po prostu to, co tworzy odmienność, to, co tworzy tą bazę, ten fundament, to jest wiara, która jest pewnością, która jest widzeniem rzeczywistości niewidzialnej i to jest wiara, która jest zaufaniem i ufnością, że Pan Bóg trzyma mnie w swoje ręce i ja Mu ufam i przejdę z Nim wszelką dolinę, wszelką górę i wszelką przepaść, która jest przede mną. Zrobię krok i Pan Bóg mnie nie wypuści ze swojej ręki. I właśnie do tych, którzy uwierzyli, Pan Jezus powiedział bardzo znamienne słowa, na które przez chwilę pragnę zwrócić uwagę, chcę się nad nimi zastanowić. Pan Jezus mówił więc do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, a więc ten podstawowy etap zrobili i mówi tak, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Czy to usłyszałeś już po tym, jak uwierzyłeś, po tym, jak zaufałeś Bogu, czy już to usłyszałeś w swoim sercu i w swoim życiu? Że teraz Pan Bóg do Ciebie, który uwierzyłeś, do mnie, który uwierzyłem, mówi i teraz jest kolejny etap. Jeśli wytrwasz w moim słowie, prawdziwie uczniem moim będziesz. Jeżeli mam być prawdziwie uczniem Chrystusa, to absolutnie niezbędną rzeczą jest to, abym wytrwał w Jego słowie. Uwierzyłem i teraz mam wytrwać w Jego słowie i na tym zasadza się prawdziwe uczniostwo. Chyba że jesteśmy zainteresowani tylko tym, żeby uwierzyć i koniec. Wierzę, koniec. Nie. Pan Jezus idzie dalej. Wzywa nas, którzy uwierzyliśmy, do tego, abyśmy prawdziwie Jego uczniami byli, a to znaczy, abyśmy wytrwali w Jego Słowie, poznali prawdę, do tego też nawiążę, a prawda nas do końca wyswobodzi. I spróbujmy się zmierzyć, co to znaczy wytrwać w Słowie Jezusa. Spróbujmy zastanowić się, na czym polega wytrwanie w Słowie Jezusa. Jakie są etapy, które nas prowadzą do tego, że mogę powiedzieć o sobie: staram się, trwam w Słowie Pana, prawdziwie chcę być Jego uczniem. Jakie są etapy, które nas do tego prowadzą? I oczywiście pierwszy podstawowy etap to jest to, że to Słowo muszę się z nim zapoznać. Muszę poznać to Słowo, muszę wiedzieć, czego Jezus nauczał. Co Jezus głosił, co Jezus nauczał. Wiecie, uwierzyć mogę pod wpływem świadectwa czyjegoś, mogę uwierzyć pod wpływem Ewangelii, mogę uwierzyć pod wpływem, no, różne czynniki skłaniają się na to, że człowiek uwierzy w Chrystusa. Ale następnym etapem jest to, że teraz powinien się zapoznać z tym, co Jezus głosił. Z tym, co Jezus nauczał. Zresztą, kiedy Pan Jezus daje to ostatnie polecenie, to mówi o tym, żeby iść, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i uczyć wszystkiego, co przykazałem. Nie ma uczniostwa bez przekazania tego, czego Jezus nauczał. Jeśli zostawiamy kogoś na etapie tego, że on uwierzył, to zrobił pierwszy krok i zostawiliśmy go. Następnym krokiem jest to, że uczymy, albo człowiek za pomocą Pisma Świętego sam poznaje, dowiaduje się, czego Jezus nauczał na ten temat, na ten temat, na tamten temat, jak Jezus uczył o tym, jak ma wyglądać teraz moje życie w oparciu o to, czego Jezus nauczał. Bo mogę uwierzyć w Chrystusa, moje życie może doznać pewnej transformacji, ale mój umysł może być ciągle pogrążony w starym sposobie myślenia. A stary sposób myślenia będzie pociągał, generował stary sposób życia i stary sposób postępowania. Więc absolutnie, bezwzględnie, super ważną rzeczą jest to, żebyśmy, kiedy już uwierzymy, zapoznali się z tym, co Jezus głosił. I tak zupełnie szczerze, nie chodzi o to, żebyśmy tutaj deklarowali to przede mną, ale przed samym sobą nie każdy z nas deklaruje, na ile zapoznał się z tym, co Jezus głosił, czego Jezus nauczał. Na ile to znamy? Na ile wiemy, jak Jezus wypowiadał się na ten lub na tamten temat? Czasami wydaje mi się, że ta wiedza ewangelicznego Kościoła jest dzisiaj bardzo słaba. Bardzo słaba. Może jak chcemy to sprawdzić, jaka jest moja wiedza, to pozwól, żeby cię na przykład zatrzepili na pół godziny świadkowie. Tak, dla testu, jaka jest twoja wiedza biblijna. I spróbuj porozmawiać z nimi. Spróbuj troszeczkę zobaczyć, czy masz jakikolwiek argument na te argumenty, które oni mają. Czy wiesz, co im masz powiedzieć z Pisma Świętego? Ja nie mówię, że ta rozmowa skończy się wielkim sukcesem, ale dobrze się skończy, że nie wyjdziesz załamany. Bo może się zdarzyć, że ktoś przychodzi załamany po takiej rozmowie. I takie przypadki też, ja spotykałem się z takimi. Po prostu nie miałem żadnego argumentu. Wiecie, to świadczy o tym, w jakim miejscu jesteśmy, jakie jest nasze poznanie Bożego Słowa. Na ile znamy to, co nauczał Jezus, na ile znamy to, co nauczali apostołowie, na ile znamy, już nie mówię o całym Piśmie Świętym, które jest bardzo obszernym dziełem, obszerną księgą, być dobrze z tym zapoznanym. Nie mówiąc o tym, że czasami z pamięci, gdy chrześcijanie mają zacytować 3 wersety, to mają problem. Jana 3,16 znają, ale gdzie jest, że wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, to nie wiem, czy 100% ludzi wie na tej sali. Gdzie jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. To jest podstawowym wersetem ewangelizacyjnym na przykład. No może byśmy gdzieś odnaleźli to w Piśmie Świętym. No gdzieś w Piśmie Świętym, no gdzieś w Nowym Testamencie. No gdzieś w listach. Może bliżej, no może w liście do Rzymian, ktoś by wiedział. Więc słuchajcie, no to jest jak gdyby rzecz, która jest rzeczą kolejną, no. Uwierzyłem i teraz Pan Jezus mówi, jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Więc po pierwsze to słowo trzeba sobie przyswoić i to słowo sobie trzeba przyswajać. Ktoś czyta Biblię 20 lat i 25 i 50 lat i powinien czytać aż do końca swojego życia. Nie ma etapu, w którym ja mogę powiedzieć, ja znam tak Pismo Święte, że zamiast je czytam, czytać to raczej sobie z pamięci je odtwarzam. Nie, to jest etap, który trwa do końca. Ale to nie wszystko. To jeszcze nie jest wytrwanie w Słowie, to nie jest jeszcze to, czego Jezus nauczał, co mówił do tych, którzy w Niego uwierzyli. Sam fakt, że zapoznamy się, że mamy takie ogólne poznanie Pisma Świętego, jesteśmy w stanie żonglować wersetami, cytować wersety, odnaleźć je w Piśmie Świętym, że to już jest ten etap wystarczający do tego, żeby powiedzieć, ja trwam w Słowie. Nie, to jest dopiero etap, w którym mogę powiedzieć, zapoznałem się ze Słowem, znam Słowo, wiem, gdzie co jest napisane. Wiem, co Pan Jezus mówił na ten temat, wiem, co apostołowie mówili na ten temat. Potrafię to odnaleźć, potrafię to odszukać. To jest etap dopiero pierwszy, zapoznanie się ze Słowem. I kolejny etap, który nas prowadzi do tego, żebyśmy mogli wytrwać w Słowie Jezusa, ja sobie ten etap nazwałem konfrontacja. To jest konfrontacja. Konfrontacja nie zawsze jest etapem przyjemnym. Generalnie każda konfrontacja może być nieprzyjemnym etapem, ale etap konfrontacji polega na tym, że moje życie odnoszę do tego, co przeczytałem. Moje życie, konfrontuję moje życie z tym fragmentem, z tym nauczaniem, z tym wersetem, który przeczytałem i zadaję sobie pytanie następujące, na ile ten werset jest prawdą w moim życiu? Na ile ten werset przemienił moje życie? Na ile ja moje życie dostosowałem do tego, o czym czytam? Poznanie, to jak powiedziałem, jest pierwszy etap, zapoznanie się ogólne ze Słowem, a drugi etap to jest skonfrontowanie swojego życia z tym, co czytam, z tym, co Jezus głosił i mówił. Pozwólcie, że posłużę się ilustracją do tego. Wezmę najsłynniejsze kazanie Jezusa, kazanie na górze, kazanie, które zawsze wywołuje coś w osobach, które je czytają. I fragment pierwszy to jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 21 i 22. Spróbuję pokazać, na czym polega konfrontacja. A więc czytamy następujące słowa. Pan Jezus powiedział tak. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I etap poznania to jest taki, że ja wiem, że to jest w Biblii napisane. No wiem, że to jest napisane. A etap konfrontacji to jest taki, że zastanawiam się i pytam się, czy czytając to słowo, czy jest jakiś brat, na którego się gniewam. I myślę teraz o braciach i o siostrach. Spróbuję sobie przypomnieć, czy jest ktoś, na kogo się gniewam. Konfrontuję to słowo z moim życiem. Nie ogólnie, że wiem, że Jezus to powiedział. Co mi to daje, że ogólnie wiem, że Jezus to powiedział? No może moja wiedza wzrosła. Ale konfrontuję to słowo z moim życiem. Albo zastanawiam się, czy jest ktoś, o kim myślę, że to jest głupiec. W zborze na przykład. No może nigdy tego nie powiedziałem, ani w ukryciu, ani publicznie, nie powiedziałem tobie, ty głupcze, ale na przykład mogę sobie myśleć o kimś, nie wiem, teraz tak rozważam to, że ktoś jest głupcem. Jeżeli tak sobie myślisz i tak rozważasz, to na pewno będzie taka sytuacja, czy może się powieść taka sytuacja, w której to powiesz. Powiesz to do tej osoby albo powiesz to do innej osoby, że tamten brat lub tamta siostra to głupiec. Muszę skonfrontować to słowo z moim życiem i zapytać się, zadać sobie pytanie, czy faktycznie jest tak, że ja to słowo wykonało pracę w moim życiu. I możemy pójść dalej. Werset 27, 28. Pan Jezus powiedział, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I konfrontacja polega na tym, że znów biorę to słowo i zastanawiam się, czy jest jakaś osoba, nie wiem, czy ze zboży, czy poza zborem, która wzbudza we mnie dziwne emocje, dziwne uczucia. Czy jest taka osoba? Emocje, które można przyrównać, czy nazwać pożądaniem w jakiś, z czymś niezdrowym, czymś, co jest niebiblijne. Konfrontuję to. Czytam słowo i konfrontuję to z moim życiem. Stawiam pytania temu słowu w kontekście mojego życia. Jak to się odnosi do mojego życia? Na tym polega, to dopiero jest drugi etap, to jest konfrontacja słowa z moim życiem. I teraz następuje etap trzeci. Etap trzeci. Ja go podzieliłem, chociaż wiecie, to się tak nie odbywa, to jest po prostu bardziej dynamiczne, ale po to, żeby coś wyjaśnić, to tak podzieliłem. I etap trzeci to jest etap, w którym następuje dostosowanie. Czyli przeczytałem, zapoznałem się ze słowem, skonfrontowałem je z moim życiem, coś z tej konfrontacji wyszło i teraz następuje dostosowanie. I dostosowanie może nastąpić w dwóch kierunkach. Dostosowanie w jednym kierunku to jest takie, że biorę Boże Słowo i dostosowuję je do siebie, tak? Czyli nie pasuje mi za bardzo to, co Pan Jezus powiedział i myślę sobie tak, tu jest lekka przesada, to jest jakaś hiperbola użyta przez Pana Jezusa i ja biorę to Słowo i teraz dostosowuję do swojego życia, gnę je tak, żeby spasowało do mnie. To jest etap dostosowania. I weźmy ten przykład wcześniejszy, który jest powiedziany, nie będziesz zabijał i Jezus powiedział, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by, że bratu swojemu głupcze, pójdzie w okien piekielny. I na czym polega dostosowanie? A więc jest taki brat w zborze, który mi szczególnie działa na nerwy. Jak go widzę, to już jestem zły. I teraz, na czym polega dostosowanie słowa do mojego życia? Polega to na tym, że myślę sobie tak. Panie Boże, Ty wiesz, jak on mnie denerwuje. Panie Boże, Ty wiesz, jak on się, w jaki sposób on się zachowuje. On się zachowuje w taki sposób, że nic, tylko się gniewać i denerwować. Gdyby on się zachowywał inaczej, to ja bym się nie denerwował i nie gniewał na niego. Ale on jest akurat taki, że no nie ma możliwości z nim wytrzymać. Na wszystkim się zna. Na wszystko ma natychmiastową odpowiedź. Jest mądrzejszy chyba we własnym imieniu od ciebie samego. Nie, no nie mogę. I mówię tak, Panie Boże, to, że ja się gniewam na niego, to, że ja się denerwuję, to, że ja myślę o nim właśnie tak, jak tutaj jest powiedziane, głupcze, to jest po prostu jego wina. Panie Boże, ja jestem w porządku. Co zrobiłem? Wziąłem tekst Bożego Słowa i co zrobiłem? Nagiąłem go do swojej sytuacji, nagiąłem go dla siebie, żebym ja nic nie musiał zmieniać. Niech się ten brat zmieni. Panie Boże, przemów do niego. Amen. Alleluja. Albo druga sytuacja, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej w sercu, to ja mówię, Panie Boże, to nie moja wina, to Twoja wina. Dlaczego taką piękną ją stworzyłeś? To Twoja jest wina. Jakby była trochę brzydsza, to bym jej nie pożądał. Rozumiecie, ja to może przejaskrawiam, ale to przejaskrawienie jest potrzebne do tego, co chcę powiedzieć. Że na etapie dostosowywania możemy pójść w dwóch kierunkach. Albo Boże Słowo dostosujemy do własnej sytuacji. Musimy sobie w jakiś sposób zracjonalizować naszą postawę, nasze zachowanie. Musimy znaleźć wystarczające dobre argumenty, by usprawiedliwiły to, że się zachowuję tak, myślę tak, czuję tak, robię tak. Jeżeli znajdę wystarczająco dobre argumenty, to sobie to usprawiedliwię, Boże Słowo dostosuję do swojego życia, dalej je będę w spokoju czytał i wydaje mi się, że jest wszystko okej. To jest wszystko dobrze. Ale można zupełnie pójść. Czy trzeba pójść w drugim kierunku i dostosowanie musi pójść w drugą stronę. To nie Boże Słowo mam dostosować do swojej postawy i swojego zachowania, ale swoje życie mam dostosować do tego, czego naucza Pismo Święte. I znów, wracając do przykładu, którym się posługuję, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, kto by rzekł bratu swemu, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. No i mam takiego brata w zborze, który z mówienia to ma 6 z plusem, ale z czynienia to ma 0 z minusem. I jak powiedziałem, bardzo źle się czuję w jego obecności, bo zawsze ma dużo do powiedzenia i wie wszystko. I sobie myślę o nim właśnie, tak jak tu jest powiedziane, głupcze. Trudno, no tak się, tak to wychodzi. I dostosowywanie polega na tym, że kiedy skonfrontuję swoją postawę z Bożym Słowem i zrozumie, że tak myślę, że zrozumie, że taki jest mój stosunek, to powiem, Panie Boże, jest mi tak niesamowicie wstyd. Panie Boże, to jest mój brat, to jest moja siostra w Chrystusie, Ja żałuję z całego serca, że takie myśli dopuściłem do mego życia. Żałuję z całego serca, że tak myślę o kimś, kogo Ty umiłowałeś i kogo Ty zbawiłeś. Panie, ja żałuję, przepraszam Cię za to i szczerze modlę się, proszę Cię o wybaczenie i szczerze błogosławię tego brata, szczerze błogosławię tą siostrę. Dziękuję Ci, że jest w zborze, w którym ja jestem. Dziękuję Ci, że razem w przyszłą niedzielę będziemy wielbić Pana. Modlę się, błogosławię, wiecie, i to robię, dostosowuję moje życie do Słowa Bożego, mówię, chcę się wyrzec. Nie chcę mieć gniewu w sercu, nie chcę mieć myśli o kimś złych, negatywnych, że jest taki. Chcę to wyrzucić i prosić Cię, abyś Ty moje serce znów czystym uczynił, czystym przed Tobą. I kiedy w ten sposób ja swoje życie dostosowuję do Słowa Bożego, to gdy za tydzień lub dwa się spotkamy, to nagle się okazuje, że coś pękło, że ta atmosfera się poprawiła, że on już patrzy na mnie nie takim wzrokiem, tylko takim fajnym wzrokiem. Nagle w jego oczach widzę zupełnie coś innego. Ten dystans, który gdzieś był między mną a nim, który wynikał z tego, co nosiłem w sercu, zaczyna znikać. I nagle sobie patrzę na niego i mówię, przecież to fajny brat. Ja go mogę miłować w Chrystusie. Wiecie, moje życie zaczynam dostosowywać do Słowa Bożego, a nie odwrotnie. I to jest etap trzeci. I etap czwarty to jest to, o czym Pan Jezus powiedział. Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Teraz, kiedy już moje życie dostosowuje do tego, czego naucza Biblia, do Słowa Bożego, to tu się zaczyna dopiero etap wytrwania w tym słowie. Nie tylko zapoznania się, ale wytrwania. Chcę tak czynić, to jest biblijne podejście, to jest właściwe nauczanie i chcę w tym wytrwać, bo sytuacje będą takie, że diabeł będzie mnie próbował znów z tego stanowiska co zrobić? Wypchnąć, żebym znów wszedł w tamten poprzedni swój stan. Ja w tym teraz mam wytrwać. I tu się zaczyna prawdziwe uczniostwo. Przyjąłem słowo do swojego serca. Skonfrontowałem to słowo z moim życiem. Postanowiłem, że moje życie dostosuję do Słowa Bożego, a nie odwrotnie. I teraz chcę w tym słowie wytrwać po to, żeby naprawdę być uczniem Chrystusa. I to jest proces, który trwa w całym naszym życiu. Ale proces, jeżeli my go zaniechamy, to będzie tak jak z Izraelitami, po wyjściu z Egiptu. Oni doświadczyli wolności, ale ciągle niewola się za nimi wlokła. Doświadczyli wolności, która była wyzwoleniem z niewoli, ale nie doświadczyli wolności w sercach. I ta niewola ciągle się powtarzała z powodu tego, co mieli jeszcze w sercu, co Bóg musiał z nich wykorzenić i to trwało przez długi czas. Żeby to jeszcze zilustrować, opowiem przykład pewnego pastora, który był specjalistą w takiej służbie przebaczania. Prowadził seminaria na temat przebaczania. Sam nauczał na temat przebaczania. Spotykał się z ludźmi, którzy mieli problem z przebaczeniem. Modlił się z nimi, pokazywał im, jak mogą przebaczyć, co Biblia na ten temat mówi. Generalnie zajmował się tą dziedziną posługiwania, posługiwał ludziom, którzy potrzebowali przebaczyć innym. I to była jego taka, powiedziałbym, specjalizacja. I aż pewnego razu w jego życiu zdarzyła się taka historia, trudny przypadek, że jego mama została zamordowana w sposób taki okrutny, brutalny. I nagle ten pastor, który zajmował się przebaczeniem, stanął w obliczu tego, że musiał się skonfrontować sam z sytuacją, której może się nie spodziewał, która w tym momencie była dla niego bardzo trudna. I dopiero wtedy okazało się, że sam wiele głosi na temat przebaczenia, prowadzi innych do przebaczenia, a sam, kiedy znalazł się w takiej sytuacji, ma duży problem z tym, aby przebaczyć. On to później opisał w swojej książce. Wiecie, Bóg doprowadza nas do takiego miejsca, w którym musimy skonfrontować to, co myślimy o sobie, z tym, jak jest. I to nie jest łatwe. Bóg doprowadza mnie do miejsca, w którym muszę skonfrontować to, co myślę o sobie, z tym, co jest. Bóg prowadzi ciebie do miejsca, w którym będziesz musiał skonfrontować to, co myślisz na własny temat, z tym, co jest naprawdę. I wtedy dopiero będziesz mógł powiedzieć, na ile trwasz w Bożym Słowie. Na ile Boże Słowo zmieniło moje i twoje życie. I dalej wracając do tego, co nauczał Pan Jezus. Jak powiedziałem, jest to Ewangelia Jana, 8 rozdział, czytaliśmy. Pan Jezus powiedział, jeżeli wytrwacie w moim Słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I dalej Pan Jezus powiedział, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I w tym momencie, w tym kontekście chodzi o poznanie prawdy tej, o czym mówię. Poznacie prawdę Bożego Słowa i ta prawda was doprowadzi do wolności. Jeśli swoje życie dostosujesz do Bożego Słowa, to uzyskasz nowy zakres wolności. W tym aspekcie mojego życia, w którym dostosowuję moje życie do prawdy Bożego Słowa, w tym aspekcie uzyskuję nowy wymiar wolności. Bo jeśli przestaję się gniewać na brata, jestem wolny od trwania w gniewie, to uzyskuję wolność w tym aspekcie. A jeśli pielęgnuję gniew w moim życiu z różnych powodów, to nie mam wolności w tym aspekcie. Jeśli dostosowuję moje życie do Bożego Słowa w aspekcie pożądliwości i wyrzeknę się pożądliwości, to jestem wolny w tym aspekcie. Jeśli dostosowuję moje życie w aspekcie zawiści, zazdrości, zemsty i tak dalej, to uzyskuję wolność w tym aspekcie. Jest wolność, którą nam daje Chrystus wtedy, kiedy się rodzimy na nowo, kiedy zostajemy wyzwoleni z totalnej niewoli grzechu. Jest wolność, która przenika kolejne obszary naszego życia, wtedy, kiedy moje życie dostosowuje do tego, czego naucza Pismo Święte. I w ten sposób uzyskuję pełną wolność. Wolność, która jest związana z nawróceniem i wolność, która jest związana z trwaniem w Bożym Słowie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi, uwolni od tego, co krępuje, co ściska, co gdzieś tam we wnętrzu jest pielęgnowane. I żeby to potwierdzić, chcę przeczytać list Jakuba, dobrze znany nam fragment, list Jakuba, rozdział 2, gdzie jest coś powiedziane o Bożym Słowie. Znamy to, bo często mówimy o lustrze Bożego Słowa. Jakub mówi w ten sposób, 1 rozdział, 22 werset i poniżej. A bądźcie wykonawcami słowa. To jest dokładnie to, co powiedział Pan Jezus. Jeśli wytrwacie w moim słowie, bądźcie wykonawcami słowa. To jest innymi słowami powiedziane dokładnie to samo. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. I posłuchajcie teraz. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności. Czym jest doskonały zakon wolności? To jest słowo, o którym mówię. Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie wolnymi będziecie. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, a więc to Boże Słowo, tutaj nazwane Bożym Prawem, jest prawem wolności. Ono ma takie znaczenie. Prowadzi mnie do wolności. Co jest powiedziane? Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i co robi? I trwa w nim. Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie moimi uczniami będziecie. Kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i trwa w nim. Staje się prawdziwie uczniem Chrystusa. I prawdziwie jego wnętrze zaczyna przeżywać wolność, o której mówi Chrystus, o której mówi Słowo. Wolność, która jest wolnością od grzechu wewnętrznie, od złych postaw, od złych emocji. A dzieje się to wtedy, kiedy moje życie konfrontuje z Bożym Słowem i podejmuje decyzję, że moje życie dostosuje do tego, co mówi Boże Słowo. Poznawać je, ważne. Poznawać je przez czytanie, przez zapoznawanie się, przez, nie wiem, słuchanie kazań, poznaję je. Dalej konfrontuję. Konfrontuję moje życie z tym, co nauczał Jezus, co nauczali apostołowie, czego naucza Boże Słowo, konfrontuję. Następnie dostosowuję, ale w właściwym kierunku, moje życie do tego, co czytam, a nie odwrotnie. I na końcu dopiero możemy mówić o trwaniu w Słowie. Wtedy dopiero mogę powiedzieć, że trwam w Słowie. Trwam w Słowie. I to jest droga do prawdziwego uczniostwa. I to jest droga do dojrzałego chrześcijaństwa. Łatwa? Nie. Ale czy jest inna? Możemy wybrać inną. Ale ani my w swoim życiu, ani Bóg w niebie nie będziemy tym usatysfakcjonowani. Nikt nie będzie tym usatysfakcjonowany. Dzisiaj mamy pamiątkę, wspominamy śmierć Chrystusa. A jak wiecie, pamiątka jest także takim dniem, w którym niech człowiek samego siebie doświadcza osądza. Każdy z nas niech samego siebie doświadczy i niech samego siebie rozsądzi przed Panem Bogiem w kontekście słowa, które czyta, które rozumie, które przyjmuje, które słucha. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Chcemy się wspólnie pomodlić. Aleluja. Dzięki.